Niniejszy artykuł stanowi interdyscyplinarną analizę ewolucji ludzkiego poznania. Śledzimy w nim drogę od intuicyjnych mitów i kulturowych interpretacji, aż do rygorystycznych modeli naukowych. Autor stawia tezę, że rozwój intelektualny człowieka nie polega na gromadzeniu ostatecznych odpowiedzi. Jest to raczej systematyczna detronizacja antropocentryzmu, zastępowanie subiektywnych przekonań obiektywnymi standardami. Poprzez pryzmat antropologii, inżynierii, lingwistyki i matematyki tekst pokazuje, jak ludzkość uczyła się ograniczać dowolność interpretacji. Przykłady obejmują demitologizację liczby 666 czy standaryzację metra, aż po zrozumienie mechanizmów ewolucyjnych i struktur wszechświata. Głównym przesłaniem jest uznanie nauki za proces nieustannej korekty błędów. Prawdziwa wielkość umysłu przejawia się tu w pokornej akceptacji rzeczywistości taką, jaka ona jest, a nie taką, jaką chcielibyśmy ją widzieć. To przejście od opowiadania świata do jego mierzenia i modelowania definiuje nowoczesną kondycję poznawczą człowieka. Liczby to miara świata. Podczas gdy mit porządkuje rzeczywistość opowieścią, matematyka dąży do relacji niezależnych od obserwatora. To aspiracja do intersubiektywności. Jedna z najgłębszych wynalazków ludzkiego poznania. Liczba może być bowiem kodem politycznym lub symbolem religijnym. Przykładem jest liczba 666. W gematrii, przypisywaniu literom wartości liczbowych, suma imienia Neron Caesar daje właśnie ten wynik. To dowód, że liczba może być jednocześnie rachunkiem i kryptonimem ukrywającym konkretnego człowieka. Największym sukcesem pomiaru było uzgodnienie, co właściwie mierzymy. W XVIII wieku Europa cierpiała na nadmiar jednostek, które różniły się zależnie od miasta lub branży. W 1791 roku metr powiązano z 10-milionową częścią ćwiartki południka ziemskiego. Metr musiał być jednoznacznie odtwarzalnym standardem, na który zgadzają się wszyscy użytkownicy. W 1983 roku metr zdefiniowano poprzez prędkość światła w próżni. Historia metra dowodzi, że jednostka miary jest konwencją. Gdy wspólnota przyjmuje jeden wzorzec, staje się on infrastrukturą. Człowiek XXI wieku korzysta z wielu systemów liczbowych jednocześnie. Evans nazywa ten układ klite, systemem będącym produktem historycznych warstw, a nie jednego projektu. Tradycja sześćdziesiątkowa z Mezopotamii przetrwała w pomiarze czasu i kątów dzięki dużej liczbie dzielników. Podobien rozdźwięk widać u Archimedesa. W dziele The Method o Mechanical Theorems stosował rozumowanie mechaniczne. Rozróżniał on mechaniczną metodę odkrywania wyniku od geometrycznego dowodu. Używał modelu, by znaleźć twierdzenie, lecz następnie musiał wykazać prawdę wyniku. Legenda o śmierci Archimedesa nad rysunkiem geometrycznym to piękny paradoks historii nauki. Przejdźmy od geniusza do codziennych znaków liczbowych. Cyfry rzymskie wciąż zdobią zegary i pomniki, jednak ich trwałość nie idzie w parze z przydatnością rachunkową. Najważniejszą innowacją systemu hindusko-arabskiego jest pozycyjność. Wartość znaku zależy od miejsca, które zajmuje. Aby system ten działał, niezbędne stało się zero. Kluczową rolę odegrał Leonardo Spizy, znany jako Fibonacci. W 1202 roku opublikował Liber Abaci, dzieło popularyzujące system pozycyjny w handlu i rachunkach. Zapis rzymski służy reprezentacji liczby, zapis pozycyjny staje się maszyną do liczenia na papierze. Historia daty wszystkich świętych jest złożona. W VIII i IX wieku 1 listopada stopniowo zyskiwał znaczenie. Błędne ogniki, dawniej uznawane za efekt samozapłonu metanu. Badania z 2025 roku proponują nowe rozwiązanie microlightning, czyli mikroskopijne wyładowania elektryczne. To dowód na to, że odczarowanie świata nie kończy się na pierwszym naukowym wyjaśnieniu. Równie fascynująca jest liczba pi. Ta stała matematyczna pojawia się wszędzie, od fizyki kwantowej po statystykę. Evans opisuje ewolucję jej wyznaczania, od egipskich przybliżeń, przez metodę wielokątów Archimedesa, aż po szeregi nieskończone szkoły Kerala w Indiach. Właściwość ta wydaje się niemal magiczna. Formuła BBP pozwala wyznaczać cyfry liczby pi w zapisie szesnastkowym od dowolnej pozycji, bez obliczania całego wcześniejszego ciągu. To odkrycie ujawniło nieoczekiwaną strukturę wewnętrzną stałą. Choć inżynieria nie potrzebuje bilionów cyfr, takie badania są poligonem dla nowych algorytmów i sprzętu. Historia uczy, że abstrakcyjna matematyka często staje się fundamentem przyszłych technologii. Sekcję matematyczną Evansa można odczytać jako apoteozę obiektywizmu. Jednak to zbyt proste. Liczby nie mówią nam same w sobie, co mierzyć i jak interpretować dane. Matematyka nie eliminuje interpretacji, lecz tworzy przestrzeń rygorów. Ogranicza zakres legalnego sporu. Następnie następuje emancypacja matematyki. Liczby stają się obiektami badań ze względu na własne relacje wewnętrzne. Matematyka przestaje być księgowością świata. Staje się badaniem struktur możliwych. Gdy liczba pozwala przewidzieć ruch planet, przestaje być narzędziem rachunku. Staje się teleskopem. To ostatnia detronizacja człowieka. Wątek ten prowadzi od testu teorii względności podczas zaćmienia Słońca w 1919 roku aż po problem antropocentryzmu. Einstein przewidział, że masa zmienia geometrię czasoprzestrzeni, uginając promień światła. Zaćmienie 29 maja 1919 roku pozwoliło na weryfikację tej tezy. Do dziś jednak dyskutuje się, czy wyniki nie były efektem błędu potwierdzenia. Niektóre dane z Sobral sugerowały wynik bliższy wartości newtonowskiej, jednak odrzucono je ze względów technicznych. Eksperyment z 1919 roku nie udowodnił teorii względności raz na zawsze. Był spektakularnym testem o dużej niepewności pomiarowej. Jego sens polegał na tym, że abstrakcyjna geometria czasoprzestrzeni wygenerowała mierzalne przewidywanie dotyczące położenia kropki na kliszy fotograficznej. Inny przykład to relacja Gervaisa z 1178 roku opisująca dziwne zjawisko na Księżycu. Najbardziej prawdopodobne jest zjawisko w atmosferze Ziemi, na przykład meteor widziany na tle Księżyca. Tarcie pływowe spowalnia obrót planety, a moment pędu przekazuje na orbitę satelity. W efekcie doba się wydłuża, a Księżyc oddala się od nas. Pomiary Lunar Laser Ranging wskazują tempo około 3,8 cm rocznie. Struktury przyrostowe świadczą o krótszych dobach w przeszłości. Pełna synchronizacja Ziemi z Księżycem jest jednak mało prawdopodobna, gdyż za około 5 lub 6 miliardów lat Słońce stanie się czerwonym olbrzymem, co może doprowadzić do pochłonięcia naszej planety. Doba to stan dynamicznego układu, przykładem zmiany paradygmatu geologicznego jest krater Barringer w Arizonie. Dzięki analizie minerałów udowodniono jego uderzeniowe pochodzenie. Dziś, katastroficzne uderzenia z kosmosu są fundamentem planetologii. 7 stycznia 1610 roku Galileusz dostrzegł obok Jowisza małe punkty. Odkrycie to nie dowiodło heliocentryzmu wprost, lecz obaliło fundament geocentryzmu. Udowodniło, że nie wszystko krąży wokół Ziemi. Astronom widział w księżycach także naturalny zegar do wyznaczania długości geograficznej, choć technologia tamtego czasu uniemożliwiła zastosowanie tej metody na statkach. Podobien mechanizm w przypadku widać w biologii. 66 milionów lat temu uderzenie obiektów Chicxulub doprowadziło do masowego wymierania gatunków. Kluczowe znaczenie miał nie tylko pył mineralny, lecz aerozole siarczanowe, sadza i szok termiczny. Katastrofa radykalnie zmieniła przestrzeń ekologiczną. Uwolniła nisze, co pozwoliło ocalałym liniom ssaków na gwałtowną dywersyfikację rozmiarów i diety. Homo sapiens jest beneficjentem zdarzeń niezwiązanych z naszym istnieniem. Tryt. Nasz byt zależy od licznych kontyngencji, których nikt nie planował. Innym przykładem jest hipoteza Wulkana, planety, której nie było. Przez lata szukano jej, by wyjaśnić ruch Merkurego. Dopiero Einstein wykazał, że problemem nie był brak planety, lecz błąd w teorii grawitacji. Esej setny stanowi filozoficzne centrum finału Evansa. Autor przedstawia historię nauki jako serię detronizacji. Ziemia przestała być centrum świata, Słońce okazało się jedną z wielu gwiazd, a nasza galaktyka tylko jedną z ogromnej liczby innych. To proces wielopokoleniowy, w którym obserwacje i matematyka stopniowo zmieniały definicję centrum. Przełomem było odkrycie Edwina Hubble'a w 1923 roku. Dzięki obserwacji pulsowania jednej gwiazdy, Cefeidy, skala wszechświata gwałtownie wzrosła. Współczesna kosmologia przesuwa tę detronizację jeszcze dalej. Nasze położenie nie nadaje nam uprzywilejowanej pozycji w równaniach. Świadomość nie jest jeszcze stałą kosmologiczną. Współczesna fizyka nie wymaga świadomości do istnienia galaktyk. Obserwator w mechanice kwantowej to często zwykła interakcja systemu z aparaturą, a nie ludzki umysł. Fakt, że żyjemy w sprzyjającym nam świecie, nie oznacza, że kosmos stworzono dla nas. Przykładem rozdźwięku jest zodiak. Astrologia tropikalna opiera się na geometrycznym podziale nieba, podczas gdy astronomia bada realne konstelacje. Różnica wynika z precesji, czyli powolnego ruchu osi Ziemi. Główny problem astrologii leży w braku skuteczności. testy dowiodły, że trafność horoskopów nie przekracza poziomu przypadku. Zodiak nie jest narzędziem predykcji psychologicznej. Zodiak to system znaków, który pozwolił Babilończykom przewidywać ruchy ciał niebieskich. Prawda naukowa nie polega na posiadaniu mapy, lecz na zdolności do jej poprawiania. Historia nauki to seria degradacji naszego statusu. Ziemia utraciła centrum, a człowiek przestał być wyjątkowym aktem stworzenia. Najbardziej niezwykłe jest to, że potrafimy wiedzieć, iż nie jesteśmy w centrum. To zdumiewające, że materia uformowana w gwiazdach zorganizowała się w system nerwowy, który zaczął rekonstruować historię kosmosu. Skala wszechświata czyni człowieka nieistotnym, lecz zdolność rozumienia tej skali sprawia, że nasza sytuacja poznawcza staje się niezwykła. Nauka odbiera nam przywilej bycia w centrum, ale daje w zamian możliwość uczestniczenia w rzeczywistości bez narzucania jej własnych oczekiwań. Dojrzała kosmologia to lekcja intelektualnej pokory. Wielkość nauki polega na możliwości korekty. Prawdziwy badacz różni się od wyznawcy świadomością tego, jakie obserwacje zmusiłyby go do porzucenia dotychczasowych przekonań. Te filozofie ciekawości i sceptycyzmu odnajdujemy u Barry'ego Evansa w pozycji Amazon to Zodiac. 101 Scientific Curiosities Across Time and Space. Nie będzie to pochwała naiwnego scjentyzmu. Prawdziwy stosunek do rzeczywistości wymaga rozróżnienia czterech poziomów. Obserwacji, wnioskowania, hipotezy oraz interpretacji. Ich pomieszanie jest głównym źródłem pseudonauki. Przykładem jest antropologia. Przez znaczną część XX wieku dominował obraz mężczyzny łowcy i kobiety zbieraczki. Model ten stał się soczewką, przez którą interpretowano znaleziska. Korekta przyszła z peruwiańskich Andów. W grobie sprzed około 9000 lat znaleziono młodą osobę z zestawem narzędzi łowieckich. Analiza białek wykazała jednak, że była to kobieta. Płeć biologiczna nie może być rekonstruowana na podstawie naszych oczekiwań wobec wyposażenia grobu. Pierwszą lekcją antropologii jest zatem pokora. Kolejnym problemem jest ogień. Hipoteza Richarda Wranghama zakłada, że gotowanie wpłynęło na anatomię rodzaju homo. Regularne gotowanie i przypadkowe korzystanie z pożarów to różne kompetencje. Właśnie ta niepewność czyni problem fascynujący. Gotowanie to technologia zewnętrzna, która trwale zmieniła naszą biologię. Obróbka termiczna zwiększyła dostępność energii, przez co kultura zaczęła modyfikować warunki własnej ewolucji. Człowiek nie tylko dostosowuje się do niszy ekologicznej, lecz nieustannie ją przebudowuje. Wyraźniej widać to w rewolucji neolitycznej. Sukces systemu społecznego nie oznaczał biologicznego dobrostanu jednostki. Rolnictwo mogło zwiększać liczbę ludzi, a jednocześnie pogarszać jakość diety i zdrowie. Rozwój instytucjonalny nie jest tożsamy z biologicznym polepszeniem kondycji człowieka. Człowiek nie przetrwał dzięki jednej adaptacji, lecz dzięki zdolności zmiany strategii i uczeniu się. Z biologicznego punktu widzenia jesteśmy wyspecjalizowani w niewyspecjalizowaniu. Naszą szczególną niszą stała się możliwość konstruowania nowych nisz. Antropologia uczy nas, że nie istnieje prosta drabina prowadząca od prymitywności ku nowoczesności. Inżynieria to nie walka z naturą, lecz nauka przekierowania jej sił. Rzymski łuk zamienia niszczycielski nacisk w ściskanie, kierując ciężar ku podporom. To technologia systemowa, która pozwoliła budować akwedukty i termy. Wielka piramida Chufu powstała około połowy trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. Jej precyzja budzi podziw i rodzi mity. Historycy wskazują, że jest to efekt praktycznej miary nachylenia zwanej sekret. Prawdziwy cud Gizy tkwi w logistyce i organizacji pracy bez użycia nowoczesnych narzędzi. Podobną lekcję daje mechanizm z antyki Tiry z pierwszego wieku przed naszą erą. Maszyna ta mechanizowała astronomię, zamieniając równania na ruch kół zębatych. Pokazuje to, że technologia może zniknąć, gdy zanika infrastruktura wiedzy. Dopiero możliwość powtórzenia wynalazku buduje cywilizację. Historia uczy też, że kapitał nie gwarantuje sukcesu. Western Union próbował połączyć Amerykę z Europą drogą lądową przez Alaskę i Syberię. Projekt upadł, gdy uruchomiono kabel transatlantycki. Gospodarka nie nagradza odwagi, lecz rozwiązania wystarczająco dobrego, osiągniętego szybciej i taniej. Rzymski łuk czy piramidy w Gizie dowodzą, że wynalazczość polega na precyzyjnym wykorzystywaniu ograniczeń natury. Twórca nie kreuje z niczego. On negocjuje z materią warunki chwilowego zwycięstwa. Postęp to rekombinacja istniejących zasad i materiałów. Przykładem jest Gutenberg. Przełom w Moguncji polegał na integracji wielu elementów w system ekonomicznego powielania tekstów. Wynalazkiem nie musi być nowa część. Czasami jest nim nowa relacja między częściami. Mechaniczna reprodukcja stabilizowała tekst i obniżała koszt informacji. Pamięć cywilizacji rośnie skokowo wtedy, gdy przestaje zależeć od człowieka. Niezwykłą odmianę tej zasady widzimy w przypadku papirusów z Herculanum. Zwęglone podczas erupcji Wezuwiusza są tak kruche, że fizyczna próba ich rozwinięcia mogłaby je zniszczyć. Zespół Brenta Silesa stosuje zatem metodę Virtual Unwrapping. Tomografia rentgenowska i uczenie maszynowe pozwalają cyfrowo rozwinąć zwoje. To zmiana definicji narzędzia. Urządzenie archeologa XXI wieku nie musi już dotykać obiektu. Najgłębsza lekcja dotyczy mechanizmu innowacji. Wynalazek rodzi się w punkcie przecięcia oddzielnych domen wiedzy. Prawdziwym przeciwieństwem innowacji nie jest ignorancja, lecz izolacja wiedzy. Tworzymy technologię abstrakcji, pieniądz, alfabet czy kalendarz. Historię techniki należy więc czytać jako historię kodowania rzeczywistości. I wreszcie język. Biologia daje możliwość mowy, kultura wybiera drogi, którymi ta możliwość staje się językiem. Język Piraha z Amazonii stał się centrum sporu o plastyczność poznania. Daniel Everett w 2005 roku twierdził, że brak w nim rekursji, co podważa uniwersalizm gramatyki. Choć inni badacze to kwestionowali, anomalia ta zmusiła naukę do precyzyjnego zdefiniowania granic języka. Kulturowa natura technologii językowej widać w historii pisma. Starożytne manuskrypty stosowały zapis bez odstępów między wyrazami, dopiero wprowadzenie spacji ułatwiło szybką lekturę cichą. Najmniejszy znak może zmienić sposób pracy umysłu. Rewolucyjność alfabetu polegała na ekonomizacji kodowania. Zamiast tysięcy znaków, operujemy niewielkim zestawem symboli reprezentujących dźwięki mowy. Im mniej znaków trzeba zapamiętać, tym więcej świata można nimi zapisać. Najgłębszy sens języka tkwi w jego podwójnej naturze. Jest on biologicznym systemem komunikacji i społeczną technologią koordynacji. Dzięki niemu człowiek potrafi stworzyć zdanie o świecie, którego jeszcze nie ma. Gdy zapiszemy myśl i przekażemy ją dalej, śmiertelny mózg uzyskuje dostęp do pamięci starszej od własnego ciała. Język jest przewrotny. Najpierw opisuje rzeczywistość, potem porządkuje kategorie, a w końcu tworzy abstrakcję. Liczba jest bowiem słowem, które nauczyło się być dokładniejsze od samego słowa. Liczba to jeden z najbardziej radykalnych wynalazków kultury. Dzięki abstrakcji potrafimy opisywać zjawiska niewidoczne. Kluczowe jest jednak oddzielenie matematyki od numerologii. Liczba może być narzędziem pomiaru albo ekranem projekcyjnym wyobraźni. Matematyka mówi, oto relacja, numerologia dodaje bez dowodu, oto znaczenie. Przeciwległym biegunem jest pomiar łuku południka paryskiego. Jean-Baptiste Delambre i Pierre Méchain chcieli oprzeć nową jednostkę, metr, na naturze. Cywilizacja zaczyna się wtedy, gdy wszyscy zgadzają się, co znaczy wynik pomiaru. Dziś metr jest związany ze stałą prędkością światła w próżni. Doskonały wzorzec przestaje być rzeczą, ponieważ jego definicję można odtworzyć wszędzie tam, gdzie obowiązują te same prawa fizyki. Podobnego aktu dokonał Archimedes w III wieku przed naszą erą. Zamknął wartość pi między dwiema obliczalnymi wielkościami. Stworzył tym samym archetyp idei granicy. Dziś nie pytamy już o wartość pi dla geometrii, lecz o własności obliczeniowe algorytmów. Narzędzia się zmieniły, lecz zasada pozostała ta sama. Nie musimy posiadać całej prawdy, aby rygorystycznie zmniejszać obszar niewiedzy. Liczby są jednocześnie znakami i strukturami relacji. Człowiek osiąga największą potęgę wtedy, gdy potrafi sprawdzić, czy nadane znaczenie wytrzymuje spotkanie z rzeczywistością. Być może największym triumfem ludzkiego rozumu nie jest budowanie wież sięgających nieba czy obliczanie bilionów cyfr liczby pi. Jest nim odwaga do uznania własnej znikomości w obliczu ogromu kosmosu. Prawdziwa potęga intelektu rodzi się bowiem wtedy, gdy przestajemy pytać, jakie znaczenie świat nadaje nam, a zaczynamy sprawdzać, czy nasze domysły wytrzymają brutalne spotkanie z rzeczywistością. Czy jesteśmy zatem gotowi na świat, który nie potrzebuje naszych mitów, by istnieć?